Witajcie kochani. Ja chciałbym na początek podziękować wam bardzo za to, że w ogóle mogliśmy tutaj przeprowadzić wspólnie to nabożeństwo. Dziękuję wam za zaufanie takie, że pomimo tego, że może nie mamy takiego doświadczenia jak wy, może czasami jesteśmy onieśmieleni albo jakoś stresujemy się trochę tym wszystkim, to tak wierzę, że tak jak śpiewaliśmy w tej piosence, dzisiaj mamy serca gorące, gotowe, by służyć i chcemy wam służyć i chcemy służyć Bogu. I będę miał dla was zaraz słowo, ale zanim zaczniemy, to może się pomodlmy wspólnie. Ojcze, ja tak dziękuję ci za ten czas, za cały ten czas tego nabożeństwa i dziękuję ci teraz za to, że mogę dzielić się tym słowem, które ty włożyłeś w moje serce. Boże, proszę cię, żebyś prowadził mnie w tym. Proszę cię, żebyś otwierał uszy nas wszystkich tutaj, otwierał nasze serca, Panie, i żebyśmy mogli wyjść z tego nabożeństwa zbudowani, żeby to był wspaniały, cenny czas. Oddajemy tobie chwałę, Boże. Amen. Zaczniemy od przeczytania fragmentu z Ewangelii Mateusza, z 6 rozdziału, od 24 wersetu do 34. To jest chyba w ogóle mój ulubiony fragment z całej Biblii. I no jak zastanawiałem się, o czym będę chciał mówić, to tak właściwie od początku byłem pewny, że właśnie o tym. Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie. Nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien. A Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia? Czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują, ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wyrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. To jest taki naprawdę piękny fragment i strasznie go lubię. Może dlatego, że Jezus tam w taki naprawdę ładny sposób nawiązuje do natury. Ja ogólnie kocham naturę i jak słyszę ten fragment o ptakach i o liliach, to po prostu jestem tym zachwycony. Ale też przez cały ten fragment przemawia taki pokój. I zanim będę więcej o nim mówić, to chciałbym się jeszcze podzielić swoim świadectwem. Świadectwo będzie o tym, w sumie o takich wydarzeniach, które można powiedzieć były zwieńczeniem takiego procesu mojej przemiany, mojego takiego narodzenia się na nowo, które trwało około rok. To był taki czas, że miałem takie, nagle w moim sercu pojawiły się takie marzenia. Marzyłem o tym, żeby być takim wspinaczem wysokogórskim. Miałem takie jakieś wielkie marzenie. Zawsze kochałem naturę i pociągały mnie te wielkie góry i skały i zacząłem czytać książki o różnych wspinaczach. Zacząłem też dużo ćwiczyć, dużo trenować i strasznie chciałem, właśnie patrzyłem na te skały i bardzo tak czekałem na to, aż kiedyś będę mógł po prostu tam razem z tymi innymi wspinaczami, których zawsze podziwiałem, będę mógł wspinać się razem z nimi. No i był jeden problem tylko, że no parę lat wcześniej miałem taką kontuzję, która była dość dużą przeszkodą w tym spełnieniu moich marzeń i mogła się bardzo łatwo odnowić. Ja naprawdę dużo ćwiczyłem, żeby temu przeciwdziałać i po prostu w tamtym okresie moje ciało było w tak dobrej kondycji jak nigdy wcześniej. Ale okazało się, że to jednak nie wystarczyło. No i przyszedł taki dzień, kiedy byłem właśnie na ściance spinaczkowej. No i znowu się ta kontuzja odnowiła. Tam potem musiałem jechać do szpitala, nastawiali mi rękę, trochę to było nieprzyjemne. No ale w sumie to pobolało, wróciłem do domu i było w miarę okej. Ale następnego dnia, jak się obudziłem, to po prostu pół dnia siedziałem i płakałem. I tak płakałem nie dlatego, że mnie coś bolało w ogóle, czy no nie wiem, że jakoś mi to nawet przeszkadzało, bo w sumie to nie przeszkadzało, ale po prostu płakałem dlatego, że czułem, że no to już jest koniec tych moich marzeń, że po prostu miałem wcześniej nadzieję, że może te ćwiczenia, to wszystko jakoś będzie w stanie mi pomóc i uda się jakoś przezwyciężyć tą kontuzję, ale okazało się, że jednak no nie udało się. No i tak płakałem, aż w sumie do momentu, kiedy porozmawiałem z taką młodą dziewczyną. Ona właśnie mi wtedy też powiedziała o tym, żebym ufał w tym wszystkim Bogu. I w sumie nie powiedziała jakichś takich bardzo, nie wiem, jakichś bardzo wyszukanych słów takich, że to było coś nowego, ale to właśnie skłoniło moje myśli ku Bogu. Możecie się domyślić, może ci, którzy mnie znają przynajmniej, że ta dziewczyna później została moją żoną. To tak na boku. Tak, ale właśnie wtedy zacząłem się dużo modlić i Bóg zamiast tych marzeń dał mi coś takiego dużo piękniejszego i dużo wspanialszego. I On mi dał po prostu w sercu taki pokój i takie zaufanie. I nagle zobaczyłem, że ja tak naprawdę nie potrzebuję tego. Może te marzenia były piękne, choć tak naprawdę one były dość niebezpieczne i wiem, że no Bóg miał dla mnie zupełnie inny plan, ale kiedy parę tygodni później mieliśmy takie spotkanie, to było w ogóle chyba na Sylwestra, byliśmy też w grupie takiej młodzieży i modliliśmy się o siebie nawzajem i tak pytaliśmy właśnie, kto ma jakie potrzeby, żeby się modlić, to ja w ogóle nie czułem potrzeby, żeby modlić się o to, żebym miał jakąś zdrową rękę i żeby mógł właśnie iść i się wspinać, tak jak to było parę razy wcześniej. Ale w sumie jedyne, o co chciałem się modlić, to chciałem dziękować Bogu za to miejsce, w którym jestem. Mimo że wydawało się, że no jest kiepsko trochę, to ja po prostu czułem taką wielką radość z tego, że no, że mam przyjaciół wokół i że jestem blisko Pana i chciałem cały czas iść za Nim. I wtedy też w mojej głowie się pojawiła taka myśl, bo naprawdę mnie to zdziwiło, że czemu ja nie chcę się o to modlić. Ale pojawiła się w mojej głowie taka myśl, że no w sumie to nieważne dokąd idę, nieważne gdzie będę za rok czy za 2 lata i nie mam pojęcia, co się ze mną stanie, ale ja wiem, że idę z Panem i no i że to będzie dla mnie dobre. I nawet jeśli nie spełnią się moje plany do końca, to jeśli wypełnią się Jego plany, jeśli pozwolę mu je realizować, to będzie to naprawdę wspaniałe i nie mogę się tego doczekać. I w sumie jeśli macie coś zapamiętać z dzisiejszego kazania, to chciałbym, żeby właśnie to była taka myśl, że nie wiem, Boże, co będzie za rok albo za 2 lata, gdzie mnie zaprowadzisz, ale ja chcę iść tam z Tobą i cieszę się z tego, co Ty masz dla mnie. I nawet jeśli to nie będzie tak, że dostanę się do tej szkoły, którą sobie wymarzyłem, albo będę miał pracę taką, o jakiej zawsze myślałem, albo będę miał dobry samochód, albo cokolwiek innego, to może być tak, że to nie był Twój plan, ale wiem, że Twój plan będzie wspaniały i cieszę się z tego. I chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, że Bóg może dać nam pokój. Pokój to jest jeden z owoców Ducha Świętego i naprawdę ten czas, jaki był po tych wydarzeniach, to był taki niesamowity czas pokoju i takiego mojego, takiej, nie wiem, takiej radości z tego, jak mogę mu służyć i potem wiele rzeczy w życiu się zadziało, których w ogóle nie przewidywałem wcześniej i naprawdę było wspaniale. Tak, ale w sumie to werset, który jest takim centralnym punktem tego fragmentu, który czytałem, to myślę, że to jest ten: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Bożej, a wszystko inne będzie wam dodane. I tak naprawdę czuję, że wszystko inne zostało mi dodane, ale no, ten werset składa się z dwóch części. Jest część, która mówi o tym, że wszystko inne będzie wam dodane, ale jest też ta część, która stawia taki warunek: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Bożej. I myślę, że to jest coś, o czym też warto powiedzieć. W ogóle wydaje mi się, że takim jednym z zabawniejszych paradoksów tego świata współczesnego, w którym żyjemy, jest to, że mamy tak mnóstwo jakichś takich możliwości, mnóstwo takich rozwiązań, które mają na celu zaoszczędzić nam czas. I no nie wiem, trudno to porównać w ogóle z tym, co było 50 albo 100 lat temu. Wszystkie to, że każdy ma samochód, każdy ma telefon i w sumie może się kontaktować z kimś po drugiej stronie świata. To, że nawet nie musimy wychodzić do pracy często, co się okazało w ostatnich miesiącach, albo do kościoła, bo wszystko możemy robić z domu. Jest mnóstwo jakichś sprzętów kuchennych i tak dalej, które pozwalają nam zaoszczędzać czas. I już ludzie coraz bardziej prześcigają się w wymyślaniu kolejnych sposobów, jak jeszcze zaoszczędzić czas. I paradoksem jest to według mnie, że jeden z największych problemów ludzi, jak się ich zapyta obecnie, to jest to, że nie mają czasu, że ciągle są gdzieś zalatani. Jak w ogóle ma być jakieś spotkanie grupy ludzi, to bardzo trudno jest wymyślić jakiś termin, żeby udało się spotkać. I myślę, że to, jak Jezus powiedział: szukajcie najpierw Królestwa Bożego, to jest takie naprawdę mądre. I nie wiem, czy kiedyś też tak było, czy to jest taka cecha czasów współczesnych, że ludzie nie mają czasu i są bardzo tacy cały czas w pędzie. Trochę za krótko żyję, żeby móc to porównać z tym, co było wcześniej. Ale myślę, że obecnie naprawdę no, cały czas coś się dzieje i mam wrażenie, że często jeśli nie będziemy szukać Królestwa Bożego najpierw, to nie będziemy szukać Go wcale. I ja miałem taki czas też w liceum, że zrobiłem sobie taką listę do osiągnięcia. Wpisałem sobie takie różne jakieś dziedziny, w których chciałem dojść do takiej, powiedzmy, coś, co sobie wyznaczyłem jako taki idealny poziom. Byłem trochę taki oczarowany tym, że wtedy jakby wszystko mi wychodziło, bo miałem jakieś tam różne osiągnięcia też w szkole, powiedzmy, w nauce, w sumie w różnych jakichś takich konkursach. I no i właśnie taki czułem się właśnie, że ja po prostu wszystko mogę osiągnąć i sobie wypisywałem po kolei takie rzeczy. Zresztą może nie wypisałem, ale układałem w głowie i właśnie Bóg też tam gdzieś był, ale On był w sumie tak na końcu tej listy. Próbowałem odwrócić tą kolejność. Najpierw dodać sobie wszystkiego, a potem szukać Królestwa Bożego. I no, na szczęście to się wszystko potem trochę zawaliło i po prostu Bóg pokazał mi, że no nie tędy droga. I potem no, moje życie zupełnie się zmieniło i zostawiłem to wszystko, co miałem wcześniej i w sumie Bóg zaczął budować moje życie od nowa i naprawdę jestem za to wdzięczny. Ale myślę, że właśnie ważne jest, żebyśmy szukali najpierw Królestwa Bożego, że to naprawdę musi być nasz priorytet. I może jednym z takich powodów, czemu ja to sobie odkładałem na później, było to, że no też tak nie do końca wiedziałem, jak się za to zabrać. Dlatego też chciałem trochę o tym powiedzieć. I takim pierwszym krokiem, myślę, jest właśnie uświadomienie sobie tego, że nic nie jest dobrym powodem, żeby odkładać szukanie Królestwa Bożego na później. Że ani nauka, ani jakieś sprawy finansowe, ani choroba, ani sprawy rodzinne, nawet taka opieka nad kimś z rodziny, to nie jest powód, żeby odkładać szukanie Królestwa Bożego na później. I też nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi mi o to, że no, każdy poranek musimy zaczynać pół godziny czytać Biblię, że co tydzień koniecznie musimy znaleźć się w kościele, a pastor powinien w ogóle sprawdzać obecność, najlepiej przy wejściu. Tak, choćby się wokół paliło. Nie chodzi mi o to, ale o takie myślenie, że no, w tym miesiącu jestem bardzo zajęty, muszę coś sobie ułożyć, jestem zapracowany, zestresowany i w ogóle, to może relacją z Panem Bogiem zajmę się za miesiąc. Wtedy nadrobię wszystko. A potem za miesiąc okazuje się, że jest znowu coś innego. Myślę, że nie ma żadnej rzeczy, która mogłaby być wystarczającym powodem, żeby nie szukać Królestwa Bożego. I też nie chcę powiedzieć, że te rzeczy, które wymieniłem, że mamy je jakoś zaniedbywać. Zresztą nawet sobie zapisałem, Paweł pisał w liście do Tymoteusza. Już tylko to znajdę. Pisał, kto nie troszczy się o swoich, zwłaszcza domowników, ten wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. Więc nie chcę też powiedzieć, że mamy na przykład zaniedbywać swoją rodzinę. Jak najbardziej jest to ważne i jest to cenne, ale relacja z Bogiem i Królestwo Boże zawsze powinno być naszym priorytetem, naszym głównym celem i Bóg nam będzie błogosławił w innym, jeśli będziemy tego szukać. A w ogóle można się też zastanawiać, co to znaczy szukać Królestwa Bożego. I może nie będę... Myślę, że to jest bardzo szeroki temat i nie będę jemu tak jakoś bardzo dużo poświęcać czasu, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment z Listu do Rzymian z 14 rozdziału. Od wersetu 17 do 19. Zdaje się, a tu jest wyświetlane od 16. No właściwie to od 17 jest to, co chciałem przeczytać. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Czyli Królestwo Boże to radość, to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. I myślę, że możemy sobie wstawić teraz do tamtego poprzedniego wersetu. Szukajcie sprawiedliwości i pokoju i radości w Duchu Świętym. I możemy trochę się zastanowić nad tym, co to znaczy dzisiaj w sumie. Rano jeszcze się zastanawiałem, czym jest szukanie sprawiedliwości. Sprawiedliwość Boża to jest, myślę, że łaska przede wszystkim i przebaczenie. Jeśli chcemy szukać sprawiedliwości, to przede wszystkim chcemy przebaczać innym i chcemy dążyć do tego, by wszyscy, a przynajmniej by ludzie wokół nas, by mogli dostąpić łaski Bożej, by mogli być zbawieni, by mogli dostąpić przebaczenia i tak od Boga, jak też od innych ludzi, a czasami od samych siebie. Szukajmy pokoju. O pokoju już właściwie trochę mówiłem, moje świadectwo tak było głównie o tym, o pokoju właśnie, o tym zaufaniu, które możemy mieć od Boga, o tym, że jeśli uwierzymy, że Jego drogi są dla nas najlepsze, to możemy iść bez martwienia się o to, co z nami będzie i Bóg może dawać nam pokój. I szukajmy radości w Duchu Świętym. To jest taki fragment kazania, nad którym się najbardziej zastanawiałem, czy mówić o tym, czy nie mówić. Jeszcze zanim w ogóle znalazłem ten fragment, chciałem o tym powiedzieć, ale jak już to przeczytałem, to przekonało mnie to, że no faktycznie warto o tym mówić. Bo Bóg daje nam też radość. On chce nam dawać radość. Chce, żebyśmy przeżywali radość w Duchu Świętym. I czasami jest takie kwestionowane, czy w ogóle mówić o tym, że wiara i relacja z Bogiem to są też emocje. I Tak samo jak, myślę, jak w miłości. Często mówimy w miłości między kobietą a mężczyzną, że miłość jest przede wszystkim decyzją, że miłość, która jest oparta na emocjach, no to jest generalnie, pewnie każdy przez to przechodził, ale no nie jest dobrym pomysłem opierać miłość tylko na emocjach. Miłość jest decyzją tego, że będziemy, że chcemy po prostu dawać od siebie to, co najlepsze tej drugiej osobie i chcemy z nią żyć w czasie dobrym i czasie jakimś gorszym. I tak samo wierzę, że relacja z Bogiem to też jest coś, co zaczyna się od decyzji. Ale czytałem też ostatnio trochę książek jakiś o małżeństwie, o tym, jak być dobrym mężem i żoną, ponieważ brałem niedawno ślub. Miałem też wiele rozmów i w tych książkach też ciekawe dla mnie było to, jak było podkreślone, że w małżeństwie ważna jest też romantyczność i takie podsycanie tego żaru małżeństwa, tej miłości i że nie jest ważne tylko, żeby się wspierać jakoś, żeby oferować sobie praktyczną pomoc, żeby sprzątać, gotować, robić sobie jakieś tam miłe prezenty, ale że właśnie ważne jest też takie podsycanie tego żaru, tej miłości. I wierzę, że z Bogiem jest tak samo, że relacja z Bogiem zaczyna się od decyzji, ale On chce, żebyśmy byli też w tym pełni radości i On chce, żebyśmy mieli taką romantyczność w tej naszej relacji z Bogiem. I dlatego tak chciałem o tym powiedzieć, żebyśmy szukali radości w Duchu Świętym. Dla mnie takim ideałem tego, takiej pasji po prostu i takiej ekscytacji z tego, że wow, poznaliśmy Boga, jest fragment z Ewangelii Jana z pierwszego rozdziału. Zaraz powiem dokładnie, gdzie on jest. Pierwszy rozdział od 35 wersetu do 51. To jest chyba mój drugi ulubiony fragment z Biblii. I on, można powiedzieć, że on właśnie opowiada o takim okresie zakochania tych pierwszych uczniów. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: oto Baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy Jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? A oni odpowiedzieli Mu: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im: pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u Niego w tym dniu, a było to około 10 godziny. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za Nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. Następnego dnia chciał udać się do Galilei i spotkał Filipa i rzekł do niego: pójdź za mną. A Filip był z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: pójdź i zobacz. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzekł mu Natanael: skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. A Jezus odpowiadając rzekł do niego: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci i już ujrzałem cię pod figowym drzewem? Ujrzysz większe rzeczy niż to. Powiedział też do niego: zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Dla mnie ten fragment brzmi jak taki początek po prostu wielkiej przygody, kiedy to wszystko się zaczynało, kiedy pierwsi uczniowie dowiadywali się o Jezusie i byli tym tak podekscytowani, że zaraz biegli do swojego brata czy do swojego przyjaciela i mówili o tym, że słuchajcie, znaleźliśmy Mesjasza, chodźcie, zobaczcie. I potem podejrzewam, że oni też biegli do kolejnych i tak naprawdę widać w tym wszystkim taką ekscytację i dlatego też strasznie lubię ten fragment i bardzo chciałbym mieć taką pasję i taką ekscytację jak oni, żeby po prostu mówić ludziom, chodźcie, zobaczcie, jak Bóg może zmieniać życie. A na koniec jeszcze jest zapowiedź tego, że zobaczycie dużo większe rzeczy niż to, czego doświadczyliście teraz i wierzę, że to jest też obietnica dla nas i to jest coś, co jeszcze bardziej może nas napawać taką ekscytacją i takim pragnieniem, że naprawdę życie z Bogiem jest piękne i jest pełne przygód i nieoczekiwanych wydarzeń. I dlatego myślę, że naprawdę warto szukać takiej pasji i takiej radości w Duchu Świętym i naprawdę prośmy Ducha Świętego, żeby dawał nam radość z tego, że możemy mieć relację z naszym Panem, że możemy mieć radość ze zbawienia. A oprócz tego też wspierajmy się nawzajem i dzielmy się tu naszą taką pasją i ekscytacją. I wierzę, że to naprawdę bardzo zmienia ludzi. Ja ostatni tydzień spędziłem w Gdyni na misji wśród 50 ludzi, młodych ludzi, takich naprawdę pełnych takiej pasji dla Boga i to, jak ja wyszedłem stamtąd naładowany i taki, no naprawdę ten czas mnie bardzo zmienił i jestem bardzo wdzięczny Bogu za to, że mogłem być z tymi ludźmi. I myślę, że nawet jeśli sami nie czujemy sobie tego, to szukajmy kontaktu z ludźmi, spotykajmy się z ludźmi i dzielmy się świadectwami, słuchajmy świadectw od innych, ale też opowiadajmy swoje świadectwa o tym, jak Bóg w nas działa, żebyśmy mogli napełniać się właśnie taką pasją i taką pełnią takiej radości z tego, że możemy iść z Bogiem. Kiedy rozmawiamy z sobą, w ogóle myślę, że warto jest spotykać się ze sobą i w rozmowach poruszać takie głębokie tematy. To jest coś, co przynajmniej mi często brakuje, że nawet jak się spotykamy w takim chrześcijańskim gronie, to często opowiadamy sobie jakieś tam śmieszne historie, które nam się wydarzyły, albo jacy to jesteśmy zmęczeni i nie mamy na nic czasu, albo co jedliśmy na obiad. Ale rzadko poruszamy jakichś takich głębokich tematów i myślę, że to jest naprawdę budujące takie rozmowy, które dotykają czegoś głębszego i właśnie to dzielenie się świadectwami i opowiadanie o tym, jak Bóg jest wielki i zachęcam nas wszystkich, żebyśmy to robili. Tak, myślę, że to jest właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że zapamiętaliście przynajmniej tą myśl, którą chciałem, żebyście zapamiętali. Ufajmy Bogu, szukajmy sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym i powstaniemy teraz, żeby się pomodlić. Boże, tak dziękuję Ci za to, że Ty znasz nasze potrzeby. Dziękuję Ci za to, że Ty dajesz nam wszystko to, czego chcemy, jeśli tylko my Tobie zaufamy, jeśli postawimy Cię na pierwszym miejscu. Jeśli będziemy chcieli Cię szukać, Boże, to Ty dasz nam to, czego potrzebujemy. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty dajesz nam pasję, dajesz nam radość w Duchu Świętym. Dziękuję Ci za to, że Ty posyłasz Ducha Świętego, bo On dawał nam dobre słowa, by On wkładał w nasze usta słowa modlitwy, On wkłada w nasze usta słowa mądrości, kiedy rozmawiamy z innymi. Boże, proszę Cię, żebyśmy mieli cały czas takie pragnienie, żebyśmy przeżywali z Tobą więcej, żebyśmy szli cały czas z Tobą, żebyśmy poddawali Tobie nasze myśli i nasze rozmowy. Chcemy, Panie, iść za Tobą przez całe nasze życie, bez przerwy. Amen.